Rozdział 49. Auraja zatrzymała się i spojrzała na ołtarz. Podniesione ściany odcinały go od świata. Odtwarzała w pamięci sceny minionego dnia. Figiel zaanonsował jej powrót, kiedy zdołał się jakoś wymknąć z pokoju i odszukać Weza Majre. Wkrótce potem Auraja została wezwana do kwatery Jurana. Czekała tam już Majre z oboma zwierzakami. Czemu nas nie zawiadomiłaś o swoim powrocie? Zapytał ją Juran. Spodziewałam się, że bogowie was uprzedzą. Zdziwiłam się, że nie wyszliście mi na spotkanie. Wzruszyła ramionami. Było późno i nie chciałam nikogo budzić. Pokiwał głową. Opowiedz mi teraz o wszystkim, co się działo od chwili, kiedy odkryłaś, że Mirar jako Lejard przebywa w Si. No więc opowiedziała mu wszystko. Zajęło to kilka godzin. Od czasu do czasu przerywały jej pytania innych białych. Diara i Rian także słuchali poprzez łącze z Juranem. Kiedy wreszcie skończyła, Juran wrócił do boskiego wyroku i zapytał, czy skłonna jest go uznać. Jeśli o mnie chodzi, to tak, odpowiedziała. Ale trudno mi się pogodzić z faktem, że kara za moje czyny spada na Sije. Powinnaś się zastanowić nad możliwymi konsekwencjami dla Sije, zanim okazałaś nieposłuszeństwo bogom, rzekła Diara. Nigdy bym nie pomyślała, że bogowie będą tak... podejmą taką decyzję, odpowiedziała. Nadal wątpisz w boską mądrość, stwierdził Rian. Tak, przyznała. Wygłosił już kilka takich podniosłych uwag. Gdyby skłonność do zgłaszania wątpliwości nie była wymagana dla zostania białą, bogowie by mnie nie wybrali i z pewnością zredukowałoby to liczbę kandydatów na ceremoniach wyboru. Auraja pamiętała, że Majre uśmiechnęła się wtedy, ale gdy Juran na nią spojrzał, jej twarz wyrażała tylko surowość i dezaprobatę. Wtedy to sobie uświadomiłam. Oni wszyscy uważali, że powinni mnie traktować jak skarcone dziecko, że muszą ukrywać wszelką sympatię, jaką odczuwają dla mnie czy dla moich działań. Niewielu jest godnych służby bogom, powiedział wtedy Rian. Skrzywiła się niechętnie. Wiem, że byłam głupia, pomyślała. Nie żałuję tego, ponieważ do wyboru miałam tylko zostanie hipokrytką i morderczynią, ale chciałabym, by ta moja głupota nie szkodziła Sije. Zrobiłabym wszystko, by do tego nie dopuścić. Juran próbował zażegnać ich kłótnie. Powiedział, że wszyscy powinni się starać współpracować i unikać niepotrzebnych konfliktów. Wszystko powinno być takie jak dawniej. Majre popatrzyła na niego smutnie. Wątpię, czy cokolwiek będzie jeszcze takie jak dawniej, mruknęła. Auraja nie była pewna, co ma na myśli. Może siebie. Czyżby boskie decyzje wzbudziły wątpliwości u jeszcze jednej białej? A może Majre chodziło o wszystkich białych, czy tylko o Auraję? Wyraźnie jednak nie mówiła o Sije. Chyba w ogóle nikt się nie przejmował ludem nieba. Kiedy Juran w końcu odprowadził Auraję do drzwi, zapytała, czy chciałby się nauczyć daru uzdrawiania Mirara. Potrząsnął głową, jakby sama myśl o tym go przeraziła. Lekki szum znowu zwrócił uwagę Aurai na ołtarz. Pięć ścian zaczynało się rozwierać. Serce zamarło jej na moment, po czym zabiło szybko. Za chwilę podejmę ogromne ryzyko, myślała. Mogę stracić wszystko. Ale jak powiedziała Majre, nic już nie będzie takie samo. Już teraz wiele mi odebrano. Jeśli stracę resztę, będę musiała się z tym pogodzić. Pod kopułą zabrzmiały echem szybkie kroki. Obejrzała się. Nadchodzili Juran i Majre. Auraja podeszła do stołu w ołtarzu i zajęła swoje miejsce. Czemu nas tu wezwałaś? Zapytał Juran. Chcę zadać bogom pytanie, odparła. Takie, na które wy także chcielibyście może poznać odpowiedź. Przyglądał się jej, wyraźnie zirytowany, że zwołała zebranie, nie rozmawiając z nim wcześniej. Jakie to pytanie? Usłyszysz, jak tylko rozpoczniesz rytuał i pojawią się bogowie. Wahał się przez chwilę, ale Majrę położyła mu dłoń na ramieniu. Zacznijmy. Wątpię, czy wyciągniesz to z niej w inny sposób. Juran z westchnieniem usiadł na swoim miejscu. Majrę z gracją zajęła swoje. Oczy jarzyły jej się z ciekawości. Nie pozwalasz nam się nudzić, Aurajo, rzuciła niemal szeptem, ale z aprobatą. Auraja uśmiechnęła się z przymusem i spojrzała wyczekująco na Jurana. Ten znowu westchnął i zamknął oczy. Hajo Juan Lore Irano Saru, zaintonował. Raz jeszcze dziękujemy wam za pokój, który przynieśliście Itchani Północnej i za dary, które pozwalają nam go utrzymywać. Dziękujemy wam za mądrość i przewodnictwo. Dziękujemy wam, mruknęły Auraja i Majre. Skupiła się na wahaniach magii wokół ołtarza, ale nie wyczuła żadnego znaku obecności bogów. Auraja pragnie zadać wam pytanie. Jeśli zechcecie jej odpowiedzieć, pojawcie się przed nami. Prowadźcie nas, szepnęła. Juran otworzył oczy i oparł się na krześle. Patrząc mu w oczy, widziała w nich niedowierzanie. Nie spodziewał się, by bogowie odpowiedzieli na wezwanie. Ona jednak wyczuła ich obecność na samej granicy zasięgu zmysłów. Przesuwali się ku niej. Pięć jaśniejących postaci pojawiło się wokół ołtarza. Haja stanął obok Jurana i uśmiechnął się do niej, jednak spoważniał natychmiast, kiedy zobaczył, o czym myśli. — Jakie jest twoje pytanie, Aurajo? — To przemówiła Juan. Auraja poczuła dreszcz. To bogini, której rzuciła wyzwanie, a także ta, która wymagała ślepego posłuszeństwa. Zmuszając się, by patrzeć jej w twarz, Auraja zebrała się na odwagę. — Czy pozwolicie mi zrezygnować ze stanowiska białej? Juran syknął nerwowo. Majra nabrała tchu. — Nie, Aurajo — powiedział Juran. — To nie jest konieczne. — Byliśmy dla ciebie dzisiaj zbyt surowi — dodała Majrę. Ale nie możesz traktować Riana poważnie. Auraja nie odrywała wzroku od twarzy Juan. Bogini zmrużyła oczy. Dokąd chcesz pójść? Do Si. Juan popatrzyła na innych bogów. Musimy to omówić. Czekajcie tutaj. Pięć postaci zniknęło. Auraja odetchnęła głęboko. Aurajo, odezwał się surowo Juran. Powiedziałaś, że przyjmujesz boski wyrok. Spojrzała na niego. Przyjęłam, ale nie mogę się pogodzić z porzuceniem Sije. Zmarszczył czoło. Czy warci są tego, by dla nich rezygnować z pozycji, z nieśmiertelności, zdolności lotu? Jak zdołasz im pomóc bez tego? Zrobię, co będę mogła, odparła. Ja... potrząsnęła głową. Na granicy zmysłów słyszała ciche brzęczenie. Kiedy się skupiła, ze zdziwieniem odkryła, że rozróżnia słowa. Ostrzegałem, że coś takiego może się zdarzyć, ale ty się uparłaś, żeby poddawać się kolejnym próbom. To mówił Haja. Zrozumiała, że jest zły. Nie częściej niż pozostałych, odparła Juan. Po wielu latach służby... Była ostatnią białą, nie miała luksusu długiego czasu na przyzwyczajanie się do roli. Teraz możemy znaleźć godniejszego następcę. Co sądzą inni? Zgoda, rzekł Lore. Tak, powiedziała Irana. Dajcie jej, czego chce, dodał Saru. A potem możemy się jej pozbyć. Tylko jeśli zwróci się przeciw nam, zaprotestował stanowczo Haja. Moim zdaniem powinna zostać białą. Jesteś przegłosowany, ale pozwolimy jej ruszyć do Si. Wstrząs po jej rezygnacji zaszkodzi nam dostatecznie. Choć wiedza o tym, że zrezygnowała, by pomagać Sije, zredukuje... Zaraz. Ona nas słyszy, wykrzyknęła Juan. Ostrzegałem was. Wiecie, że potrafi nas wyczuwać, kiedy jesteśmy blisko, przypomniał Haja z pewną złośliwą satysfakcją. Czy to zmienia waszą opinię? Nie, stwierdziła krótko Juan. Bogowie zbliżyli się i zajęli swoje miejsca wokół stołu. Auraya zdała sobie sprawę, że wpatruje się tempo w Jurana i odwróciła wzrok. Pięcioro bogów znów się pojawiło. Zgadzamy się na twoją prośbę, oznajmiła Juan. Jednak pod pewnymi warunkami, uzupełnił Haja. Nie możesz szukać dla siebie władzy nad żadną krainą ani ludem. Jeśli wystąpisz przeciwko nam lub białym, lub naszym dziełom, jeśli sprzymierzysz się z naszymi wrogami, będziesz uznana za wroga. To rozsądne. Przyjmuję wasze warunki. Zdejmij pierścień. Serce Aurai znowu na moment zamarło. Wyciągnęła rękę i powoli zsunęła z palca biały pierścień. Wstała i zwróciła się do Hai. Służba wam była dla mnie największą radością i zaszczytem, ale wyraźnie potrzebujecie na tym stanowisku kogoś godniejszego. Nie chcę się od was odwracać. Nadal macie mój szacunek i miłość. Nadal też chętnie będę wam służyć jako kapłanka, o ile wyrazicie na to zgodę. Haja spojrzał na Juan. O tym jak zawsze decydują jedynie biali. Juan lekko zmrużyła oczy. Auraya zerknęła na Jurana, potem na pierścień. Odetchnęła głęboko i położyła go na stole. Nie czuła niczego. Żadnej bolesnej straty, ani żadnej zmiany. Cofnęła się o krok i znów spojrzała na przywódcę białych. Z ponurą miną przyglądał się pierścieniowi. I powinien, pomyślała. Bez piątej osoby biali są osłabieni, ale bogowie na pewno nie pozostawią ich tak na długo. Wątpię, czy z moim następcą będą czekali następne 25 lat. Popatrzyła na Majrę. Ku jej zdumieniu młoda kobieta z uśmiechem pokiwała głową. W jej oczach Auraya widziała przyjazny szacunek. Nie sądziłaby, inni biali czuli to samo. Diara i Rian z pewnością oglądali to wszystko za pośrednictwem Jurana i Majrę. Diara będzie rozczarowana, uznała Auraya. Za to Rian oszaleje z radości. Twoja decyzja jest nieodwracalna, uprzedziła Juan. Jednakże nie ma potrzeby, żebyś pozostawała w Yarime. Możesz wrócić do Si. Auraya wykonała formalny znak kręgu. Dziękuję wam. Bogowie zniknęli. Auraya milczała. Niepewna, co teraz powiedzieć czy zrobić. Juran ciągle wpatrywał się w pierścień. Wreszcie powoli wyciągnął rękę i podniósł go. Spojrzał jej w oczy. Poświęciłaś wszystko dla Sie, stwierdził. Tak. Uśmiechnęła się. Przypomniała sobie o domysłach Mirara, że dar lotu jest tylko jej. Ale może jednak nie wszystko, rzuciła Majrę. Auraya spojrzała na nią zdziwiona. Mogę teraz czytać ci w myślach, wyjaśniła Majrę. Oczywiście, Auraya potrząsnęła głową. Nie pomyślałam o tym. No więc jak, spróbujesz polecieć? Auraya skupiła umysł na własnej pozycji względem świata. Wciąż ją wyczuwała. Ściągnęła magię i uniosła się w górę. Majrę zaśmiała się triumfalnie. Tak, nadal możesz pomagać Sie. Ulga zalała Aurayę jak fala. Nie umiała powstrzymać szerokiego uśmiechu. Mogę do nich dotrzeć, ale muszę jeszcze sprawdzić, czy nadal potrafię ich leczyć. Domyślam się więc, że zechcesz odlecieć jak najszybciej, odezwał się Juran. Wydawał się zmęczony. Auraya opadła na podłogę. Tak, muszę tylko zabrać figla i trochę rzeczy. Kiwnął głową i wstał. Uważaj na siebie, Aurayo. Nie muszę ci mówić, że powinnaś unikać pentadriańskich czarowników. Ja muszę się naradzić z pozostałymi, nim zdecyduję, czy możesz pozostać kapłanką. Rozumiem. Zajrzyj od czasu do czasu, poplotkujemy sobie, wtrąciła Majrę. Auraya znowu się uśmiechnęła. Musicie kiedyś odwiedzić Si. Może moglibyście popłynąć na wybrzeże. Myślę, żeby wam się spodobało. Maire spojrzała na Jurana. Sądzę, że powinniśmy się postarać. Przytaknął, po czym zszedł z ołtarza na posadzkę kopuły. Powinniśmy. I bardzo byłoby dla nas wygodnie, gdybyśmy mieli w Si kapłankę, która może szybko do nas dotrzeć. Auraya zerknęła na niego z ukosa. Ja także chciałabym nadal z tobą pracować, Juranie z Białych. Popatrzył na nią i uśmiechnął się. Pierwszy raz od jej powrotu. Łódź czekała w miejscu, gdzie ją zostawiła. Emeral zwróciła się do Surima i Tamun. Dziękuję wam za gościnność, powiedziała. Tamun z uśmiechem rozłożyła ramiona. Ku zdziwieniu Emeral, ta zwykle chłodna kobieta objęła ją mocno. To ja powinnam ci dziękować, że do nas przybyłaś i miałam wreszcie z kim rozmawiać. Z kimś innym niż ja, dodał Surim. Wy też nie jesteście złym towarzystwem, odparła Emeral. Kiedy Tamun odstąpiła, Surim uścisnął Emeral tak, że nie mogła złapać tchu. Uważaj na siebie, stara wiedźmo. I wy uważajcie na siebie nawzajem. Och, w tym jesteśmy dobrzy. Zawsze na siebie uważaliśmy. Na dobre i na złe, dodała Tamun. Po czym odchrząknęła. I już wystarczy, bracie. Surim wypuścił Emeral z objęć i odstąpił z uśmiechem. Ale już tak dawno nie trzymałem w ramionach innej kobiety. Tamun warknęła gniewnie. Kilka tygodni, z tego co pamiętam. Kilka tygodni to dużo czasu. Zastanowił się. Myślę, że chyba już pora na kolejną wyprawę w dół rzeki. Ta dziewczyna z Bagien za bardzo zaprząta twój umysł, oświadczyła z dezaprobatą jego siostra. Jest już chyba za stara, żeby nazywać ją dziewczyną, ale z pewnością by jej to pochlebiło. Tamun znowu warknęła cicho, ale powstrzymała się od komentarzy. Wręczyła Emeral sakwę, tę samą, którą tkała podczas jej pobytu. Znajdziesz tu jedzenie, czystą wodę i miejscowe leki, o których mówiłyśmy. Dziękuję. Postaramy się kontaktować z tobą każdej nocy, obiecał Surim, w snach. A ja dam znać, jeśli odkryję coś nowego. Oboje pokiwali głowami. Surim zmarszczył czoło. Wyruszylibyśmy sami, ale ten świat, który teraz istnieje, ty znasz o wiele lepiej od nas. Choć codziennie prześlizgujemy się po umysłach śmiertelników, nie jesteśmy pewni, czy to, czego się dowiadujemy, pozwoliłoby nam przetrwać. A gdybyśmy rzeczywiście wyruszyli, powinniśmy się rozdzielić. Surim nie mówił, jak bardzo chcą tego uniknąć. Nie musiał. Jego normalnie wesoły głos stał się pełen napięcia. Bardziej się przydamy, przeglądając myśli ludzi i przekazując ci to, czego się dowiemy. Emeral uśmiechnęła się i uniosła ręce. Przestań, rozumiem wasze opory. Chcę to zrobić. Nawet jeśli nie odkryjemy, jak można zabić bogów, to przecież dowiemy się więcej o nich samych i ich ograniczeniach. Warto więc podjąć taką wyprawę. To twoja misja, stwierdził Surim i zachichotał. W każdym razie tak by ją określiła wyrocznia. Emeral także się roześmiała. Raczej wyprawa po zwój bogów. Tamun przytaknęła. Napisałaby jakiś okropny wiersz i nazwała go proroctwem. Zielonooki duszek znalazłby zwój, ocalił świat i duszę wszystkich ludzi. Przestań, proszę. Wciąż chichocząc, Emeral podeszła do łodzi. Odwiązała cumę z glinianego dzbana i weszła na pokład. Natychmiast zaczęła się oddalać od półki i bliźniąt. Prąd poniesie cię na zewnątrz, zawołał Surim. Powodzenia, dodała Tamun. Emeral położyła sakwę i obejrzała się przez ramię. Prąd wyniósł ją już na środek groty. Brat i siostra machali do niej, więc podniosła dłoń w odpowiedzi. Po chwili łódź dotarła do wylotu z jaskini po drugiej stronie, więc skierowała ją do głównego tunelu. Zaśmiała się w duchu. Wyprawa po zwój bogów się rozpoczęła. Nic nie mówili, kiedy opuścili wyspę. Nic nie mogli mówić, gdyż płynęli przez całą drogę, tylko kilka razy zatrzymując się na odpoczynek. Kiedy Imi zaczęła zostawać w tyle, wojownicy chwycili ją za ręce i pociągnęli, co byłoby niezłą zabawą, gdyby wszyscy nie byli tacy poważni. Teraz, kiedy wynurzyła się obok ojca, odkryła, że samo brodzenie w wodzie wymaga ogromnego wysiłku. Całe ciało miała obolałe. Nogi bolały ją od pływania, ramiona od holowania. Z ulgą zobaczyła, że ojciec zatrzymał się na brzegu wrót. Mój ludu, obywatele Borra! Uniosła głowę, zaskoczona grzmiącym głosem ojca, rozlegającym się tuż przy niej. Widząc przelewający się nad brzegiem tłum Elai, zrozumiała, jak wielu zebrało się tu, by czekać na ich powrót i na wieści. Dzisiaj podjąłem poważne ryzyko, ale wiem, że wielu z was je popiera. Zawarłem traktat z Pentadrianami. Będą z nami handlować, będą nas uczyć. A wszyscy wiecie, że wiele mają do przekazania i przyjdą nam z pomocą w trudnych chwilach. Taki układ niesie moc niebezpieczeństw, a opiera się na wzajemnym zaufaniu i uczciwości obu stron. Daje jednak liczne korzyści. Wierzę, że dzięki pomocy Pentadrian staniemy się silniejsi. Może dostatecznie, by nie ukrywać się już w tym mieście. Może dostatecznie, by nie tylko przestać się obawiać ziemiochodzących piratów, ale oczyścić morza z ich plagi. Przyjrzał się zasłuchanym twarzom. Niektóre były niespokojne, ale większość wyrażała zadowolenie. Zerknął na Imi i wziął ją za rękę. Razem staniemy się silni i dumni. Razem znowu zajmiemy nasze wyspy. Ktoś krzyknął. Potem kolejne głosy dołączyły do wiwatów. Imi poczuła, że opada z niej zmęczenie. Uśmiechnęła się do ojca, a on odpowiedział już nie lękliwym półuśmieszkiem, ale szerokim uśmiechem, pełnym determinacji. Razem ruszyli przez tłum do pałacu. Danin usadowił się w fotelu obok żony. Silava uśmiechnęła się i odłożyła czytany właśnie list. Wstała, sięgnęła po dzban Tintry, która grzała się na palenisku, i nalała mu do pucharu. Potem wróciła na fotel i znowu wzięła do ręki list. Która to z naszych córek tym razem? Zapytał. Twoja najstarsza, odparła, udając dezaprobatę dla jego tonu. Twoja wnuczka miała gorączkę, ale chyba już wyzdrowiała. Myślisz, że latem moglibyśmy znowu ich odwiedzić? To zależy od... Przerwało mu pukanie. Służący pośpieszył do frontowych drzwi. Danin zauważył jakiegoś człowieka w bieli, a potem drzwi znowu się zamknęły. Wiadomość dla Taspera. Oznajmił z szacunkiem służący i wręczył mu metalowy cylinder. Znowu do świątyni, domyśliła się Silava. Przyjrzał się kapsule ze zdziwieniem. Zwykle po prostu mówią, że mam przyjść. To coś oficjalnego. Może zaproszenie na jakąś specjalną ceremonię? Możliwe. Zbadał pieczęć, nie miała śladów złamania. O ile potrafił to stwierdzić, cylinder był autentyczny. Silava zabębniła palcami o poręcz fotela. Masz zamiar to otworzyć? W końcu tak. Czemu nie teraz? Nie zrzędziłaś jeszcze dość długo. Uchylił się, kiedy cisnęła w niego pustym kielichem. Ze śmiechem przełamał pieczęć i wysunął zwój. Silava wstała, żeby podnieść puchar i dolać sobie tintry. Danin rozwinął pergamin. Jego oczy przebiegały po słowach, ale umysł odmawiał ich zrozumienia, a przynajmniej Danin chciałby, aby tak było. Kiedy dotarł do końca, odłożył list i zapatrzył się w ogień, próbując opanować niedowierzanie. — Co tam piszą? — zapytała Silava. Auraya zrezygnowała. Zobaczył, że żona gwałtownie podnosi głowę. Przez chwilę się nie odzywała. Piszą dlaczego? Spytała w końcu. Nie, ale napisali, że wróciła do Si. Była tutaj, w Yarime. Nic mi nie powiedziała. No, oczywiście, że nie. Gdyby ludzie się dowiedzieli, co zamierza zrobić, w mieście by się zakotłowało. Chyba tak. Ja bym dochował tajemnicy. Ale jeśli nie chciałaby inni biali poznali jej plany... Znów ktoś zapukał do drzwi. Tym razem Danin sam otworzył. Posłaniec w bieli z powagą wręczył mu następny cylinder z wiadomością, wykonał znak kręgu i wrócił do świątynnego Plattenu. Danin złamał pieczęć i wydobył zwój, zanim jeszcze zdążył wrócić na miejsce. Kiedy zobaczył eleganckie pismo Aurai, odetchnął z ulgą. Nie zapomniała o nim. Drogi Daninie Sperze, niewiele zostało mi czasu w Yarime, więc mój list musi być krótki. Dzisiaj podjęłam trudną decyzję, ale jej nie żałuję. Zrezygnowałam z miejsca wśród białych, aby poświęcić się pomaganiu Sie. Chciałabym osobiście przekazać ci tę wiadomość, ale każda chwila zwłoki oznacza, że sercożer zabija kolejnych Sie. Chcę ci podziękować za wszystkie twoje rady i pomoc, której mi udzielałeś przez ostatnie 1,5 roku. Byłeś nie tylko doradcą, ale i przyjacielem. Będę tęsknić za twoją mądrością i humorem. Zaproponuję białym, żeby powierzyli ci funkcję doradcy, mojego następcy. Wiem, że świetnie sobie poradzisz. Życzę ci dobrej przyszłości. Auraya Dier. Ładnie z jej strony, uznała Silava. Wygląda na to, że się śpieszyła. Danin uniósł głowę. Żona zaglądała mu przez ramię. Westchnął. Ten list mógł zawierać tajne informacje. Poklepała go po plecach. Mógł. Ryzykowałam. Co teraz zrobisz z pierścieniem? Spojrzał na swoją dłoń. Pewnie zażądają go z powrotem. Prawdopodobnie. Może zresztą już nie działa. Może. Zsunął pierścień z palca i położył na dłoni. Ogarnął go smutek. Była dobrą białą. Za dobrą. Zrezygnowała ze wszystkiego, żeby pomagać Sie. Wiem, odpowiedziała pocieszającym tonem Silava. Daj, schowam go na razie w jakimś bezpiecznym miejscu. Podał jej pierścień. Jej kroki oddaliły się, ucichły na moment, po czym wróciły. Wzięła z paleniska dzbanek i dopełniła jego puchar. Wypij, to cię rozgrzeje. I pomyśl o tym. Miną miesiące, zanim znajdą kogoś na jej miejsce. Cały ten czas mamy dla siebie. Spojrzał na nią. I będziemy mogli bez przeszkód odwiedzać latem nasze córki, jak przypuszczam. Udała zaskoczoną. O tym nie pomyślałam, ale masz rację. Kiedy odeszła, zaśmiał się cicho. Przynajmniej jego żona była szczęśliwa. Czytając list po raz drugi, czuł gorzkie rozbawienie. Pamiętał, że Sie oczarowali Auraję już podczas pierwszego spotkania. To pewnie znaczy, że ty też jesteś szczęśliwa, Aurajo, pomyślał. Mam nadzieję, że było to warte tej ofiary. I pewnie powinienem cię na powrót powitać w świecie śmiertelnych.